Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Polska jest usatysfakcjonowana rozstrzygnięciami szczytu Unii Europejskiej, które dotyczą spraw migracji, powiedziała premier Beata Szydło. 28 państw omówiło także budzącą wiele kontrowersji sprawę budowy Nord Stream 2. W Brukseli w piątek zakończyło się dwudniowe spotkanie przedstawicieli państw i rządów. Szefowa polskiego rządu na konferencji prasowej, odnosząc się do problemu nielegalnej migracji, powiedziała, że jest wola, żeby problem rozwiązywać poza granicami Unii Europejskiej.
Na poprzednim szczycie spotkaliśmy się z Turcją. To był ten pierwszy początek, to był początek tej drogi, ażeby problem rozwiązywać właśnie poza granicami Unii Europejskiej. Państwa członkowskie Unii razem z Turcją podjęły określone zobowiązania. Ta decyzja została w tej chwili podtrzymana. Duże znaczenie ma również sprawa efektywnej ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej oraz współpraca z krajami trzecimi.
Na szczycie poruszono także kwestię budowy kolejnej nitki gazociągu Nord Stream, którą buduje rosyjsko-niemiecko-brytyjskie konsorcjum. Premier Beata Szydło powiedziała, że państwa wspólnoty przedstawiły swoje stanowiska w tej sprawie. Podkreśliła, że w konkluzjach szczytu pojawia się zapis mówiący o tym, że każda nowa inwestycja musi spełniać wszystkie wymogi Unii Europejskiej. W Radiu Maryja kolejne informacje. MON zmieniło szefa Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Nowym, pełniącym obowiązki dyrektora tej instytucji został pułkownik Robert Bala. Pułkownik Krzysztof Dusza, który dotychczas pełnił tę funkcję, uważa, że decyzja MON-u jest nieskuteczna. Bartłomiej Misiewicz, pełnomocnik ministra obrony narodowej do spraw utworzenia centrum, podkreśla, że pułkownik Dusza został odwołany tydzień temu.
On się nie zastosował do tego odwołania, został przeniesiony do wykonywania obowiązków gdzie indziej. Poza tym zostało wobec niego wszczęte postępowanie sprawdzające dostępu do informacji niejawnych. W związku z powyższym czasowo jego dostęp, jego certyfikat został zawieszony, a więc nie może on wykonywać swoich obowiązków służbowych. Podobnie wobec innych pracowników. Ponieważ nie zastosowali się do odwołań, no to potem ponad tygodniu, wczoraj, zgodnie z decyzją ministra obrony, który powołał mnie na pełnomocnika, wprowadziłem nowego dyrektora z nowymi pracownikami, które taki dostęp posiadają.
Politycy Platformy Obywatelskiej stwierdzili, że interwencja była bezprawna, ponieważ nastąpiło wejście na teren natowski. Kwatera główna NATO w Brukseli nie widzi w tym nic złego. Podkreśla, że to sprawa dla polskich władz. Centrum Eksperckie Kontrwywiadu w Polsce nie jest jeszcze akredytowane przy NATO. Poseł Jacek Sasin, odnosząc się do zachowania polityków opozycji, powiedział, że mamy dziś do czynienia z histerią.
Normalne zmiany, które są wynikiem wyborów parlamentarnych, wyników tych wyborów zmiany władzy w Polsce, są przez opozycję, przez część sił politycznych w naszym kraju, które jak widać nie mogą pogodzić się z wynikiem wyborów, i przez część funkcjonariuszy państwowych, których te zmiany dotykają, przedstawiane jako coś nadzwyczajnego. Chciałem bardzo wyraźnie podkreślić, mamy do czynienia z normalną zmianą władzy w Polsce, oceną dotychczasowych działań instytucji państwowych. Te zmiany są wynikiem właśnie tej oceny. Tak było przecież również w przypadku szefa tego centrum, o którym mówimy. Pan pułkownik Dusza utracił przecież dostęp do informacji niejawnych w związku z prowadzonym postępowaniem, co uniemożliwia mu wykonywanie dalej swojej funkcji. Czyli jest to normalna, rutynowa w tej chwili zmiana.
Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO zostało utworzone z inicjatywy Służb Kontrwywiadu Wojskowego Polski i Słowacji. Obecnie w projekcie uczestniczy 8 innych państw sojuszu: Chorwacja, Czechy, Litwa, Niemcy, Rumunia, Słowenia, Węgry i Włochy. Senat bez poprawek przyjął nowelizację budżetu na 2015 rok. Teraz trafi ona do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy. Za przyjęciem budżetu na 2015 rok głosowało 57 senatorów, 27 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Nowelizacja zwiększa deficyt o 3 miliardy 900 milionów złotych. To efekt mniejszych wpływów z podatków. Poseł Janusz Szewczak z Sejmowej Komisji Finansów zwraca uwagę, że budżet skonstruowany przez koalicję PO-PSL był wirtualny. Dlatego, jak zauważa polityk, zmiany w nim były konieczne.
Te poprawki były konieczne, zarówno w tym budżecie, jak i w przyszłorocznym będą niezbędne, dlatego że to była w dużej mierze kreatywna księgowość, znana nam z działań przecież sztukmistrza z Londynu, czyli byłego ministra finansów Jana Wincenta Rostowskiego i bankiera ministra Szczurka. Były konieczne te działania naprawcze w tym budżecie, ponieważ w tegorocznym budżecie wpływy z tytułu podatku VAT okazały się być mniejsze, aż o 13 miliardów złotych. To gigantyczna przecież kwota.
Senatorowie wybrali także przedstawicieli do Krajowej Rady Sądownictwa. Przez 4 lata tę funkcję będą pełnić Stanisław Gogacz i Rafał Ambrozik. W Sądzie Okręgowym w Radomiu rozpoczął się proces w sprawie próby otrucia przez SB legendy Solidarności Anny Walentynowicz w 1981 roku. Akt oskarżenia w tej sprawie złożył pion śledczy IPN. 4 oskarżonym funkcjonariuszom PRL-owskiego resortu zarzucono popełnienie zbrodni komunistycznej i zbrodni przeciw ludzkości. Miała ona polegać na przekroczeniu uprawnień służbowych poprzez podanie Walentynowicz szkodliwego, a nawet śmiertelnego środka farmakologicznego. Co według dokumentów IPN miało uniemożliwić Walentynowicz spotkania z załogami zakładów pracy. Akcja komunistów jednak się nie powiodła. To kolejny przykład na to, że trzeba osądzić sprawców zbrodni komunistycznych, mówi profesor Mieczysław Ryba, historyk.
W kontekście wypowiedzi pana prezydenta a propos nierozliczenia grudnia, 70 takich nierozliczeń systemu komunistycznego było ogromna liczba, więc jeśli bierzemy pod uwagę działania zbrodnicze przecież co do matki, prawda, czy też symbolu Solidarności, jaką była Anna Walentynowicz, wydaje się to działaniem zasadnym, wszakże pod jednym warunkiem, że nie będzie to wieloletni, przedłużający się proces, który zakończy się niczym, bo wiemy, że takich było mnóstwo.
Sprawa próby otrucia Walentynowicz toczyła się już przed radomskim sądem. W 2011 roku Sąd Okręgowy w Radomiu orzekł, że oskarżeni popełnili czyny stanowiące zbrodnię komunistyczną, której karalność się przedawniła. IPN nie podzielił tego stanowiska. Następnie Sąd Apelacyjny w Lublinie uchylił wcześniejsze postanowienie i nakazał ponowne rozpoznanie sprawy. Fundacja Małych Stópek zachęca do włączenia się w ogólnopolską świąteczną akcję Paczuszka dla maluszka. Inicjatywa skierowana jest do dzieci uratowanych od tak zwanej aborcji, które pozostają pod opieką fundacji. Akcja Paczuszka dla maluszka polega na przygotowaniu paczki, w której znajdą się najpotrzebniejsze artykuły kosmetyczne i higieniczne dla najmniejszych, między innymi oliwki, kremy, szampony czy mydełka. W tym roku podarunki trafią do blisko 200 dzieci, mówi ksiądz Tomasz Kancelarczyk z Fundacji Małych Stópek.
Tych paczek, które nadchodzą do Fundacji Małych Stópek, chcemy uczynić właśnie takie prezenty dla tych dzieci, których życie było z różnych powodów. Prawda, każda sytuacja jest inną historią, które były z różnych powodów, ich życie było zagrożone od samego poczęcia. Jeżeli są tacy, którzy mogą dopomóc nam w zebraniu tych paczek, jeszcze 50 paczek chcemy zebrać, dobrze wyposażonych można powiedzieć, to prosimy o nadsyłanie tych paczek do Szczecina, do Fundacji Małych Stópek.
Akcja Paczuszka dla Maluszka odbywa się po raz drugi. W ubiegłym roku, dzięki hojności ludzi dobrego serca, zaopatrzone zostały wszystkie dzieci pod opieką fundacji. W tym roku akcja potrwa do 21 grudnia. Paczki należy wysyłać do Fundacji Małych Stópek w Szczecinie. Słuchają Państwo Radia Maryja Okto, kolejne informacje. Rosja zaostrza retorykę w sprawie dekomunizacji przestrzeni publicznej w Polsce. Duma Państwowa przyjęła oświadczenie w sprawie niedopuszczalności profanowania i niszczenia miejsc pamięci pochówku żołnierzy radzieckich w Polsce. Rosjanie od dłuższego czasu oskarżają polskie władze o bezprawny demontaż pomników czerwonoarmistów. Zarówno strona polska, jak i rosyjska odrzucają oskarżenia o niewywiązywanie się z międzyrządowych porozumień. Doktor Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, podkreśla, że Polska stosuje się do obustronnych ustaleń.
Umowa polsko-rosyjska z roku 1994 dotyczy miejsc pochówków, ewentualnych pomników przy tych miejscach pochówków, natomiast nie dotyczy tak zwanych pomników symbolicznych. Nie dotyczy nazw, imion, patronów, ulic, placów, szkół i innych instytucji. W związku z tym samorządy w Polsce mają pełną kompetencję do tego, aby likwidować relikty komunizmu, a mimo to samorządy zawsze pytają o zdanie i słusznie Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, ewentualnie Instytut Pamięci Narodowej.
W piątek korespondent jednej z polskich gazet w Rosji został wydalony z tego kraju. O decyzji tej poinformowało dziennikarza rosyjskie MSZ. Cofnięto mu akredytację i nakazano opuszczenie Rosji w ciągu 30 dni. Sprawa ma związek z wydaleniem z Polski rosyjskiego dziennikarza Leonida Swiridowa, który był podejrzewany o działalność szpiegowską. Litewski parlament przyjął rezolucję w sprawie oświaty mniejszości narodowych, w tym Polaków. Zgodnie z nią Litwa zobowiązuje się zapewnić mniejszościom warunki do nauki w szkołach, w których będą pielęgnować swój język, kulturę i tradycje. Rezolucja powstała, jak napisano, w reakcji na publiczne wypowiedzi dotyczące szkół mniejszości narodowych, wywołujące antagonizmy w społeczeństwie. Doktor Bogusław Rogalski, ekspert do spraw Polaków na Litwie, mówi, że rezolucja jest jedynie próbą zmylenia nowego rządu w Polsce w sprawie wzajemnych relacji.
Gdyby strona litewska rzeczywiście chciała rozwiązać problemy związane z dyskryminowaniem Polaków na Litwie, a zwłaszcza z dyskryminowaniem polskiej oświaty na Litwie, zniosłaby lub znowelizowałaby ustawę z 2011 roku, a tego nie robi. A w tej ustawie właśnie wprowadzono wielkie szkody, między innymi likwidując egzamin maturalny z języka polskiego w polskich szkołach z polskim językiem nauczania, wprowadzając przymusowe nauczanie niektórych przedmiotów tylko i wyłącznie w języku litewskim, czyli państwowym, wykluczając w ten sposób nauczanie w języku polskim niektórych przedmiotów, jak też na podstawie tej ustawy nie doprowadza się do akredytowania niektórych polskich szkół, które tracą status szkół średnich, tym samym stają się zwykłymi szkołami podstawowymi.
W ubiegłym tygodniu były szef litewskiego Departamentu Bezpieczeństwa Państwa Gediminas Grina powiedział, że szkoły mniejszości narodowych w kraju są edukacyjnymi gettami, dlatego w ogóle nie powinny istnieć. W Poznaniu odbyły się warsztaty medialne z cyklu Zrozumieć Media. Tradycyjnie zorganizowały je Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i Telewizja Trwam. W warsztatach wzięli udział uczniowie publicznego Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Uczniowie zapoznali się z kulisami pracy dziennikarskiej i funkcjonowania telewizji. Zgodnie mówili, że było to dla nich cenne doświadczenie.
Moje patrzenie na media bardzo się zmieni, ponieważ teraz będę wiedziała, jak to wszystko wygląda za kamerą, jak to wygląda w telewizji i będę na to patrzyła, skupiała na tym uwagę.
Mieliśmy przedstawiane różne ujęcia, które mogą powodować różne przedstawienie danej osoby, na przykład polityka. Następnie sami realizowaliśmy też ten film. Warto uczestniczyć w takich warsztatach. Z całego serca bardzo je polecam.
Warsztaty medialne z cyklu Zrozumieć Media na zaproszenie dyrektorów szkół organizowane są w całej Polsce. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję. Monika.